ale wy przez te wszystkie warstwy przebiliście się i jesteście tutaj, jesteśmy tutaj, by wspólnie razem słuchać Bożego Słowa. Amen? To znaczy, że nie śpicie, bo parę amen usłyszałem. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w tym roku obchodzimy pewną rocznicę, 50. rocznicę tego, jak człowiek stanął na Księżycu. Pierwszą osobą był Neil Armstrong. O ile pamiętam, to było 21 lipca, tak, 1969 roku. I kiedy stawiał ten pierwszy krok, powiedział słowa, że to mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. I myślę, że miał szczytne idee, że ten dzień może zapoczątkuje jakieś zmiany też na Ziemi, że tak jak na Księżycu nie ma murów, nie ma podziałów, nie ma wojen, że z tamtej perspektywy wygląda trochę inaczej. Miał nadzieję, że tak będzie na Ziemi, ale tak się nie stało. Przez te 50 lat nie ma mniej wojen, nie ma mniej chorób, nie ma mniej antagonizmu, nie ma mniej nienawiści. Jak widać, ten wielki postęp człowieka nie spowodował też radykalnych zmian, które chcielibyśmy, żeby miały miejsce na Ziemi. Ale wiemy, że pewnego dnia pojawił się tutaj 2000 lat temu człowiek, Bóg. I gdy pojawił się, gdy stąpnął na tą Ziemię, wszystko może się zmienić. Życie każdego z nas może się dzięki Jego łasce i mocy zmienić. I dzisiaj chciałbym też mówić o pewnych zmianach, które potrzebujemy, aby dokonały się nie tylko w świecie, nie tylko na zewnątrz, ale w Kościele, w nas, w naszym sposobie myślenia, w naszym nastawieniu. Może nie tylko rzeczy na zewnątrz trzeba zburzyć i skrytykować, ale może też warto zajrzeć w własne serce i tam rozpocząć od pewnych zmian, które będą pozwalały Duchowi Świętemu rozprzestrzeniać się tak, jak to powinno być. Może to będzie mała lekcja, ale o ogromnym znaczeniu dla naszego serca, jeżeli posłuchamy też tego przesłania, które oto Łukasz przekazuje nam w Dziejach Apostolskich, bo wiemy, że on był autorem, ale głównym autorem oczywiście jest Duch Święty. Przeskoczymy z 9 rozdziału Ewangelii Jana do kolejnej księgi Dziejów Apostolskich, jeszcze rozdział wyżej do rozdziału 10 i rozpoczniemy pewien cykl, który nazwałbym Bóg nie ma względu na osobę, ponieważ te słowa tam padają, dotyczą człowieka, który ma na imię Korneliusz, dotyczą jego domu, dotyczą wielu ludzi, którzy dzięki tej historii na końcu widzimy nawracają się. Rozpoczynamy tę lekcję w 10 rozdziale i oto czytamy pierwszy wiersz, który powiada nam tak. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwaną italską. Być może to tylko taka informacja, która mówi nam gdzie, kto. Ale dla nas ma to znaczenie, ponieważ to buduje pewien kontekst tej historii, która za chwilę się pojawia. To, gdzie się to dzieje, ma znaczenie, dlatego że Cezarea Nadmorska była wyjątkowym miejscem, zwłaszcza dla Rzymian, zwłaszcza dla ludzi, którzy pełnili tam służbę. Dla nich to było wyjątkowe miejsce pod wieloma względami, dlatego że dawało im pewien odpoczynek. Wiecie, nie każdy może wszędzie pracować. Są stanowiska, są miejsca, są przywileje dla ludzi, którzy, nie wiem, zasłużyli sobie, może z pochodzenia im się coś należy, może jeszcze z jakichś innych powodów. I to, że ktoś mieszkał w Cezarei Nadmorskiej i że ktoś mógł tam służyć, i mógł też piastować takie stanowisko, świadczyło o tym, że to jest ważna osoba, że ma prestiż, ma znaczenie, ma szacunek, może w oczach innych ludzi zasłużyła sobie na to, że tam może być. I wydawałoby się, że taki człowiek niczego już nie potrzebuje. Jest bogaty, ma dobrą pracę, ma dobre miejsce. I za chwilę dowiemy się jeszcze o innych rzeczach, które mają związek z tym człowiekiem. I najlepiej go zostawić w spokoju. Niech sobie tam żyje, niech prowadzi sobie swoje życie. I tak czasami patrzymy na innych ludzi. Patrzymy na kogoś, mówimy, o nie, ten to nie potrzebuje Boga. Albo ten tak samo nie potrzebuje Boga. Albo ten to już na pewno się nie nawróci. Przyznajcie się, czy ktoś z was kiedykolwiek tak pomyślał? Ja wiem, że teoretycznie my wiemy, że tak, że Bóg może każdą osobę doprowadzić do pokuty, do łaski, ale z drugiej strony gdzieś w nas tworzą się już na samym początku pewne bariery, bo tylko przeczytamy informację, zobaczymy człowieka i już go od razu ocenimy i jakby zdystansujemy się w tej potrzebie dotarcia z Ewangelią do tych ludzi. Ale Bóg nie ma takiego spojrzenia, On nie ma względu na osobę. Być może nawet ci, którzy wyglądają, że najmniej tego potrzebują, potrzebują tego najbardziej. Po tym pierwszym wierszu każdy rodowity Żyd odwróciłby swoją uwagę od takiego człowieka, no bo jakże Korneliusz, mieszkający tam i piastujący taką służbę, może zasługiwać na coś więcej w oczach Bożych. Ale oto czytamy dalej, że był to człowiek pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dającym hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga. Ten kolejny wiersz znowu buduje nam kontekst i mówiący o tym, jakim był ten człowiek. Był pobożny, był hojny, był człowiekiem modlitwy, był oddany w jakiś sposób też religijny Bogu. I takich ludzi spotykamy i znowu mówimy, a ci już wystarczająco mamy. Zobaczcie, dobrze mu się powodzi. Wygląda na to, że jakieś te życie religijne z Bogiem ma uporządkowane, a więc zostawmy go i nie ruszajmy. Ale wygląda na to, że Bóg właśnie w życiu takich ludzi widzi jeszcze głębszą potrzebę. Przedziera się przez te wszystkie warstwy, przez które nam trudno się przebić. Zagląda w serce takiego człowieka i odkrywa tą najbardziej istotną potrzebę, która w jego życiu jest. To tak jak w Ewangelii Marka, niedawno też rozważaliśmy to też w tym ośrodku Arka, gdy przyprowadzono do Pana Jezusa sparaliżowanego człowieka i spuszczono go przed jego oblicze, Pan Jezus spojrzał na niego i widział przecież, że jest chory. I wydawałoby się, że drukowanymi literami ma wypisane gdzieś nawet na tych noszach, na których go spuszczono, że potrzebuje uzdrowienia, a Pan Jezus mówi, przebaczone są grzechy Twoje. Dlaczego? Bo zajrzał w jego wnętrze, dostrzegł potrzebę i on był odpowiedzią. I tutaj wielu ludziom może też wydaje się, że wystarczy, że prowadzę porządne życie, mam dobrą pracę, wygodną pozycję, bezpieczną, może stabilną sytuację. Jestem człowiekiem dość pobożnym, może nie wyróżniam się, ale na tyle pobożnym, żeby od czasu do czasu kapnąć hojnie na jakiś szczytny cel. Może nawet od czasu do czasu pójdę i pomodlę się dla spokoju albo zaspokojenia tej potrzeby. Ale Bóg chce dla nas czegoś więcej niż tylko takiej postawy, pozornie dobrej, pozornie religijnej. On chce głębi naszego życia i chce dotrzeć do sedna naszej potrzeby i zobaczyć, żeby ona została zrealizowana. Myślę o takim człowieku i próbuję też siebie nastawić w tym nadchodzącym tygodniu. Będę miał wizytę u pana prezydenta naszego miasta. I wiecie, stanę przed tym człowiekiem, zacznę pewnie rozmawiać, będę używał w miarę poprawnego języka, przynajmniej taką mam nadzieję, że mi się uda, że nie zatnę się gdzieś w połowie zdania, ale wiem, że ten człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko spotkania, jak każdy inny, kogo spotkam w tym tygodniu. Potrzebuje kogo? Potrzebuje Jezusa, potrzebuje zbawienia. Myślę, że my jako Kościół powinniśmy być całkowicie nastawieni na to, co Bóg chce uczynić. Czasami nawet przyzwyczajamy się do takich rzeczy, które są związane z nami, z naszą sytuacją. Nawet może dojść do tego, że w pewnym momencie przestajemy się modlić albo walczyć o naszych najbliższych, no bo wystarczy, że nasze dzieci dobrze żyją, że jakoś uporządkowały swoje życie, ale czy tylko o to chodzi, żeby znalazły dobrą pracę, były dobrze wyedukowane, żeby wypchnąć ich w świat i niech sobie już tam radzą, niech pływają na głębokich wodach. Ja wierzę, że powinniśmy wciąż niezmiennie walczyć tak samo o nie, aby one zostały pozyskane dla Chrystusa. Musi coś zmienić się w nas, musi zmienić się nasze nastawienie do potrzeb, które są wokół nas. I to nie świat nie jest gotowy, ale czasami to my nie jesteśmy gotowi. To ja nie jestem gotowy na to, żeby takie zmiany powstały we mnie. Zastanawiam się, ile rzeczy Bóg zburzył, gdy pojawił się w moim życiu. To było mnóstwo rzeczy, ale ile rzeczy zostało wybudowanych przeze mnie samego w trakcie, gdy już byłem ewangelicznie wierzącym człowiekiem, gdy gdzieś coś pięło się w górę i zaczęło mnie oddzielać od ludzi, od potrzeb, od sytuacji, od możliwości, przed którymi Bóg mnie stawia, że powstały we mnie bariery kulturowe, religijne, uprzedzenia, że zaczęło bardziej liczyć się to, co zewnętrzne, niż to, co wewnętrzne. I znowu, gdyby ktoś popatrzył, zostawiłby go w spokoju, albo może jeszcze uznał, że to jest wszystko, co wystarczy, ale Bóg tak nie uczynił. I oto pewnego dnia dzieje się taka rzecz. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9:00 anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Oto ten człowiek ma coś wyjątkowego, ma takie, jak ja to nazywam, bliskie spotkanie trzeciego stopnia przez anioła z Bogiem, bo to Bóg posyła swojego wysłannika, aby ten stanął przed nim. Nie wiem, co też charakterystycznego było w tym aniele, że on go od razu rozpoznał, bo jest tutaj stwierdzone natychmiast, że był to anioł Boży, czy jego szaty lśniły, czy jego postać emanowała jakąś aurą specjalną, która była widoczna dla niego, ale wiedział, że sam Bóg przez tego posłańca przemawia do jego serca. Chciałbym też, abyśmy wiedzieli, jak bardzo realny był ten ponadnaturalny świat dla tych ludzi, którzy wtedy tam żyli. My z biegiem czasu staliśmy się tak racjonalni w naszym myśleniu, że już na tym poziomie, gdy ma się coś pojawić, mój umysł odrzuca taką możliwość, że oto w moim domu gdzieś pojawi się anioł i przemówi. No bo mam Boże Słowo, szanuję każdą jotę w tym Słowie i cieszę się, że ono jest. Ale gdzieś mój umysł jakby nie dopuszcza, jakby tak, to mówię, może chory jestem, może tabletki potrzebuję wziąć, może w inny sposób to próbuję wytłumaczyć, ale ten świat ponadnaturalny dla pierwszego Kościoła był na wyciągnięcie ręki, nawet dla takiego pobożnego Korneliusza, był czymś, czego on osobiście doświadczył. Czy to znaczy, że był wyjątkiem, który pojawił się 2000 lat temu, a w naszym życiu już to nie ma prawa się pojawić? Ja tak nie myślę. Myślę, że Bóg chce przemawiać w ponadnaturalny sposób do naszego serca. Nawet jeżeli to jest kazanie, tak, i wydaje się, że ono jest tak jak inne, ale jeżeli jakaś treść jest zawarta, to pozwól, żeby ona przeniknęła przez warstwy Twojego umysłu, Twoich światopoglądów, Twoich doświadczeń religijnych, Twoich uwarunkowań, które nawarstwiły się przez lata może doświadczeń życiowych, żeby to dotarło wprost do Twojego serca, a to wymaga zmiany w nastawieniu. Pewnie już to mówiłem i się powtórzę, ale pamiętam, jak pewnego dnia słuchałem Dawida Wilkersona, to było we Wrocławiu na dużej konferencji i jego syn chyba wtedy też tam był, przemawiał. I tak siedziałem, nie wiem w którym rzędzie, i w taki arogancki sposób myślałem, mówię, już to słyszałem. Czy myślisz, że do kogoś takiego Bóg chce przemawiać? Bo ja już to słyszałem, ja już wiem i kazaniem może nawet na ten temat mógłbym jakieś małe w tym momencie powiedzieć. Ale to nie była postawa człowieka, który słucha. Aż w pewnym momencie ten Boży człowiek, bo wierzę, że był namaszczony przez Boga poprzez też służbę, którą wykonywał, pozyskał wielu ludzi dla Chrystusa, wystarczyło jedno zdanie, by moje serce eksplodowało. By wszystkie te rzeczy, które ja sam sobie gdzieś tam zbudowałem, że wszystko wiem, zostały zrujnowane. To jedno zdanie. Warto było przejechać te 200 kilometrów i nawet siedzieć kilka godzin, ponieważ ono przemieniło mój sposób myślenia. I wtedy spokorniałem, wtedy prawie, że osunąłem się na kolana, albo przynajmniej łzy się pojawiły w moich oczach. To jedno zdanie Bóg poprzez tego człowieka włożył z taką mocą w moje serce. Nastaw się na słuchanie, bądź otwarty, kiedy się modlisz, kiedy składasz Bogu ofiarę w uwielbieniu, kiedy przychodzisz do Niego, nastaw się na to, że On chce przemówić do Ciebie, nie tylko do mojej siostry, do mojego brata, ale właśnie do mnie. Jeżeli moje imię Korneliusz, to do mnie. Jeżeli Jarek, do mnie. Pan chce osobiście przemówić, chce to słowa umieścić w moim sercu, bo ma dla mnie coś wyjątkowego. Jeżeli ktoś z nas przyszedł na to miejsce bez oczekiwania, to prawdopodobnie wyjdzie niezaspokojony, ale jeżeli przyszedłeś na to miejsce głodny Boga i za chwileczkę do tego dojdziemy, to mam nadzieję, że wyjdziesz też nasyconym. On mówi, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Dobrze jest składać jałmużny, dobrze jest składać pewne ofiary i on to czynił w stosunku do ludu izraelskiego. Widzicie, obcy człowiek na wysokim stanowisku mógł nadużywać swojej władzy, jak pewnie jego koledzy to czynili, ale on ze względu na to, że miał pewną bojaźń do Boga, mógł też robić rzeczy dobre dla tych ludzi. Wielu ludzi zastanawia się, czy człowiek, chrześcijanin, może być człowiekiem zaangażowanym w służby militarne. Czy dla Boga był to problem, żeby przemówić do żołnierza? Czy dla Boga jest problemem, żeby dotrzeć do policjanta, do strażaka, do służb mundurowych? W naszej wyobraźni być może tak jest, ale dla Boga nie ma względu na osobę, rozumiecie? Nie ma względu na osobę. Ja uważam, że wszędzie, prawie wszędzie można sprawować służbę, zwłaszcza też i publiczne służby, ważne jest, żeby zachować serce dla Boga. I dzisiaj jest nawet służba, która jest wykonywana wśród ludzi mundurowych i nazywa się służbą Korneliusz. I ludzie z różnych jednostek, ludzie w mundurach, na stanowiskach zjeżdżają się, ponieważ pragną żyć dla Boga, bo wszyscy potrzebują Jezusa. Proszę, zmieńcie też swój sposób nastawienia. Lekarze potrzebują Jezusa, politycy potrzebują Jezusa, policja potrzebuje Jezusa, wojsko potrzebuje Jezusa, ja potrzebuję Jezusa. Ty potrzebujesz Jezusa, prawda? I dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy byli absolutnie otwarci. Ja żyję w tym świecie, stąpam też mocno po tym gruncie i wiem, że nie mogę chować głowy w piasek, mimo o niech inni coś robią, niech inni bronią mojej ojczyzny, niech inni biorą odpowiedzialność, noszą broń albo inne środki, żeby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, a ja chcę po prostu sobie wygodnie siedzieć i myśleć, że wszystko jest dobrze. Nie, muszę być świadomym, że żyjąc też w tym kraju i biorąc też to, że tutaj ludzie pracują na moją korzyść, błogosławić im, jeżeli ja sam tego nie wykonuję i nie być zamkniętym dla nich. A gdyby miał syna, nie mam syna, ale gdybym miał syna i powiedział mi, że chce zostać policjantem albo wojskowym, czy jako pastor ucieszyłbym się? Pewnie bym chciał, żeby został kaznodzieją, Biblię nosił pod pachą, żeby stawał w takim bezpiecznym miejscu, a nie jechał gdzieś, może jeszcze na misję, gdzieś za granicę i stawał w niebezpiecznych sytuacjach, ale mój sposób myślenia być może wtedy musiałby ulec zmianie, aby modlić się o takich ludzi, aby błogosławić im. Nie chcę tutaj nadużywać i rozwijać tego tematu, bo on jest zbyt głęboki, ale proszę, zmieńcie też swój czasami światopogląd taki bardzo stereotypowy wobec tego, co jest objawione nam też w Bożym Słowie, bo Bóg nie miał problemu, żeby dotrzeć do tego człowieka, żeby zapukać do jego drzwi, a w zasadzie nie musiał, bo anioł mógł przeniknąć pewnie przez te drzwi, stanąć przed nim i powiedzieć mu: twoje modlitwy i twoje jałmużny dotarły i przyszedł czas odpowiedzi. Zobaczcie, te modlitwy i te jałmużny mogły być składane w nieskończoną ilość sposób, ale były niewystarczające. On potrzebował czegoś więcej w swoim życiu. I to jest coś, co definiuje też moje serce. Chcę czegoś więcej dla mnie i czegoś więcej dla Kościoła. Chcę czegoś więcej w doświadczaniu mojej relacji z Bogiem. Tak, mam doświadczenie 37-letnie od chwili, kiedy po raz pierwszy wyznałem Jezusa Panem mojego życia, ale czy myślicie, że to koniec? Czasami mam wrażenie, że to dopiero początek, że chciałbym czegoś znacznie więcej w doświadczaniu Boga. Ja chciałbym, żeby każdej środy przynajmniej jedna osoba się nawróciła, żeby jakaś osoba odkryła Boże powołanie dla swojego serca i mogła za tym pójść ze wszystkich swoich sił. Chciałbym, żeby każdej niedzieli ktoś się nawrócił i każdego dnia w tygodniu najlepiej, żeby ktoś poznał Pana. Wy również? A więc moje nastawienie tutaj musi się zmienić, że nie tylko jesteśmy na przetrwanie, ale jesteśmy po to, żeby zwyciężać, po to, żeby Ewangelia mogła ekspansować, żeby mogła zdobywać coraz to nowych ludzi. Może pracujesz w jakimś miejscu i masz już tak wyrobioną swoją postawę, że nie widzisz nawet ludzi, którzy są wokoło ciebie, bliscy twoi współpracownicy, może twoi podwładni, twoi koledzy, twoi uczniowie, może twoi przełożeni, którzy potrzebują Jezusa. Potrzebują Jezusa. Potrzebują doświadczyć Go. I on mówi: poślij przeto mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Moja żona podczas koncertu powiedziała, że Bóg zna nasze imię, prawda, że zna nasze imię. Kto z was był na koncercie, to mógł słyszeć. A ja chcę powiedzieć, Bóg zna nasz adres. Zobaczcie, przecież tutaj tak precyzyjna jest ta wypowiedź anioła. Mówi: idź do tego miasta, idź do tego domu. Sobie wyobrażam, że w tym czasie tam nad morzem tych domów nie było aż tak wiele. że nie było aż tak wielu ludzi, którzy mieli Szymon, już na pewno niewielu ich było garbarzami, czyli oni wyprawiali tam skóry. A więc to był prawdopodobnie jeden dom i dowiedzenie się, gdzie ten człowiek mieszka, nie stanowiło wtedy zbyt wielkiego problemu, ale Bóg zna nasz adres. Ja kiedyś słyszałem pewne świadectwo dotyczące człowieka, który modlił się, czy nawet kobiety, mówi, Panie Jezu, ktoś się modli, idź tą drogą, później skręć w prawo i tam będzie uliczka, jeszcze skręć w lewo i później będzie kamienica, wejdź na drugie piętro, wejdź do tego domu i uzdrów tego człowieka. I tak jakby ktoś po prostu przez GPS-a chciał Pana Jezusa poprowadzić i wiecie, co się stało? Ten człowiek tam w tej uliczce, w tej kamienicy, na tym piętrze, w tym domu został uzdrowiony. Bo to wiara była, która w sercu zrodziła się tego człowieka, że rzeczywiście Bóg tak precyzyjnie odpowiada na potrzeby. Módl się precyzyjnie o to, czego oczekujesz od Boga. Nie tylko coś gdzieś, jakoś, tylko potrzebujesz coś, co jest związane z twoim życiem, a Bóg odpowie dokładnie. On tak precyzyjnym Bogiem jest. On zna każdą naszą myśl, On zna, nawet wie, ile włosów mamy na głowie, choć coraz mniej, ale wie o tym wszystkim. Jakże nie miałby w sposób precyzyjny odpowiedzieć na to, co jest pragnieniem twojego serca, ale wołaj o to. Ja wiem, że wielu ludzi być może uznaje to za pewną wizualizację, że sobie coś wyobrażamy, a później modlimy się o to, żeby w precyzyjny sposób to otrzymać. Jeżeli w to wchodziłoby coś, co jest niegodne Bożego Słowa, Ewangelii, to nie chcę mieć z tym wspólnego. Ale jeżeli marzę o czymś, co jest związane z tym, co Bóg daje mi jako wizję, a ja o to się modlę i to przychodzi i jest odpowiedź, to ja chcę tego. Chcę tego, co Bóg objawia mi i chcę dążać do tego z całego mojego serca. I być może właśnie takie rzeczy też Bóg umieszcza. Może nie stawia anioła, ale to jest myśl, to jest wewnętrzne przekonanie. To jest siła od wewnątrz, która nie pozwala ci usiedzieć w tym samym miejscu, ale prowadzi cię. I widzicie, i teraz ten człowiek musi zadecydować, czy okaże posłuszeństwo temu aniołowi, temu Bożemu posłańcowi i pójdzie rzeczywiście do swoich podwładnych i powie im, że mają to wykonać, czy zatrzyma to dla siebie. Mówi, nie, to tylko jakieś urojenie. Ale to było tak wyraźne, to było tak realne, to było tak doświadczalne, że nikt nie mógł tego zakwestionować. I Bóg właśnie w taki sposób mówi do nas, nie enigmatyczny, nie prawdopodobny, ale realny. Jego słowo jest żywe. Ono wypisuje się w naszych sercach, tak jak czytamy to tutaj na kartach i wiemy, że to słowo jest tak samo, gdy ono zostało przez tą Bożą wizję włożone w nasze serce, tak bardzo jest realne. Ale za chwilę pojawiają się wątpliwości. Nie wiem, czy u niego też by nie powstały, gdyby to odłożył na chwilę. Nie, muszę odetchnąć przez dzień, przez dwa, przez trzy, przez cztery, przez tydzień ochłonąć, a Piotra już tam nie ma. Do niego dojdziemy. Może i ty odłożyłeś to, wiedząc, o, Bóg to w swoim czasie uczyni, ale On dał ci też instrukcję, On dał ci polecenie. On powiedział, jak to trzeba zrobić. I On chce, żebyś do tego doszedł, żebyś był temu wierny, oddany. Niektórzy z nas zastanawiają się, no dobrze, a jak mam usłyszeć ten głos, czy muszę zobaczyć anioła? Ja nie wiem, jakiego sposobu Bóg żyje, ale pewnego dnia będziesz pewnym tego, że właśnie to Bóg przemawia. Może czytając Boże Słowo odkryjesz, o, ten wiersz, ta fraza, ta jota jest dla mnie. A później przyjdzie brat i powie ci dokładnie to samo, choć nie wie, że czytałeś o tym w Bożym Słowie. Myśli sobie, o, to należy się zastanowić. A później jeszcze będziesz słuchał kazania albo pieśni i ta sama rzecz w inny sposób, ale dokładnie zostanie tak samo przedstawiona i w ten sposób możesz być pewien, że Bóg do ciebie mówi. On potwierdzi swoje słowo w ponadnaturalny sposób. Ktoś z was tego doświadczył? On zna nasz adres. On wie, gdzie teraz siedzisz. Ale też wie, gdzie jesteś w swoim życiu. I On nie pobłądzi. On dokładnie dotrze tam, gdzie jesteś, aby dotknąć twojego serca, aby zainspirować je i pociągnąć w tą stronę, która prowadzi do Jego celu. Aby wykonało się coś wielkiego. Tutaj jeszcze nie rodzi się, wydaje, jakaś rzecz, którą my widzimy, ale już znając zakończenie tej historii, wiemy, jak chwalebnie ona się zakończy. Czy wiesz, że to, co Bóg uczynił, chce, żeby chwalebnie się zakończyło? Ale musisz pokonać pewne bariery. On mógł powiedzieć, jak ja, taki dostojnik, taka ważna postać, teraz mam gdzieś do jakiegoś Szymona w Joppie i garbarza posyłać swoich ludzi. Czy to nie on powinien przyjść do mnie, pokłonić mi się, oddać mi należny szacunek? To przecież ja mam władzę, to ja dzierżę buławę, to ja mam autorytet. Ale on był pokornym człowiekiem i znalazł tych ludzi, których mógł posłać. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza. Fajnie, pobożnego żołnierza. Przywołał dwóch domowników spośród tych, którzy mu usługowali i wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. Pozwólcie, że zwrócę rzecz na coś wydaje się nieistotnego, co może nam umknąć i pojawia się. Oto przywołuje tych ludzi, a teraz musi przed nimi otworzyć swoje serce i powiedzieć mu to, co zostało mu objawione przez anioła. Pomyślcie przez jedną chwilę, jak trudną jest to rzeczą. Gdybym ja dzisiaj stanął przed wami i powiedział, tej nocy objawił mi się anioł, powiedział mi takie i takie słowa, jestem przekonany, że jakieś 80% z was zakwestionowałoby na samym początku te słowa, kolejne 80% z tej dwudziestki po jednym zdaniu i trudno byłoby otworzyć swoje serce przed ludźmi. Dlaczego? Bo boimy się tego, że zostaniemy niezrozumiani, prawda? Że objawiając to komuś, i zobaczcie też, że nie ma wokoło nas aż tak wielu ludzi, przed którymi możemy wylać nasze serce. Możemy podzielić się tym, co Bóg włożył. To jest potrzebą naszą, duchową, emocjonalną, nawet taką, bym powiedział, społecznościową potrzebą, żeby dzielić się. Ale tak niewielu z nas ma wokoło siebie dwie, trzy osoby, przed którymi możemy otworzyć bezpiecznie nasze serce, podzielić się wiedząc, że te osoby zrozumieją nas, nie skrytykują nas od razu, nie wyśmieją, nie zakwestionują tego, ale będą pomocne w tym, aby ta wizja została zrealizowana. I teraz wyobraźcie sobie, Bóg objawia coś nam jako Kościoła, a my mamy być tymi ludźmi, którzy są posłani, aby sprowadzić tutaj Szymona. Czy byłbym taką osobą gotową to zrobić? Wiecie, idąc tam, myślę sobie, zapukam, a jak tam go nie będzie, no wygłupię się. Może nie warto nawet poświęcać tego czasu, żeby tam iść. To wymaga wiary. Ale też wygląda na to, że cieszył się szacunkiem u tych ludzi. I że oni również byli mu bliscy ze względu na to, że byli podobni jak on. Jeden z nich, wiemy, że był pobożny. Domownicy możemy domyślać się, że byli tacy sami. Dobrze jest znaleźć ludzi, z którymi możemy się podzielić. Czasami musimy podzielić się nie tylko dobrymi rzeczami. Czasami musimy podzielić się trudnymi rzeczami. Te, które zalegają w naszym sercu, te, które wymagają uzdrowienia, te, które wymagają przełamania, może zburzenia czegoś, odnowienia, potrzebujemy. I zauważyłem, że nawet czasami najbliższe osoby nam, żona, nie wiem, siostra ze zboru, nie zawsze spełniają te kryteria wszystkie. Tak trudno jest wśród tych wszystkich ludzi znaleźć tych, którym możemy zaufać, że nie dowiemy się później za pleców, że ta rzecz została omawiana bez nas. Kiedyś pewien pastor mówił na temat tego, jak to ważną rzeczą być takim człowiekiem prawym i mówić rzeczy, które nie ranią innych i nie omawiać innych. I powiedział kazanie i wszedł później i podszedł do niego człowiek, pewnie godny zaufania, mówi, o pastorze, miałeś dobre kazanie, ale chyba wiesz, że to dzisiejsze uwielbienie to nie było najlepsze. Nie? O, coś tam się im ślizgnęło, chyba trochę fałszowali, a później idzie lider uwielbienia, klepie go po ramieniu, mówi, o fajne uwielbienie było dzisiaj. Nie wiem, czy takiej osobie byśmy zaufali, ale dobrze jest mieć wokoło siebie kogoś, przed kim możemy dzielić wizję naszego serca, z kim możemy się o to modlić i możemy ją realizować później dla Bożej chwały. Abyśmy byli ludźmi godnymi zaufania. abyśmy mieli prawość naszego serca, pobożność naszego serca, abyśmy się sprawdzili przed ludźmi, żebyśmy nie wycofywali się, nie mówiąc nic, żebyśmy zawsze chodzili w prawdzie wobec innych ludzi. Jest to trudne i to nie jest dzisiaj rzeczą powszednią, ale nie tak powinno być w Kościele. Te wszystkie stereotypy świeckie nie powinny mieć wpływu. Powinniśmy żyć zgodnie ze standardami Bożego Słowa. Wy też tak wierzycie, ponieważ takich ludzi potrzebujemy dzisiaj. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Jopy, a nazajutrz, gdy oni byli w drodze, zbliżył się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. I poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I oto w tym samym czasie, gdy ten pobożny Korneliusz ma widzenie, dzień później Bogu oddany człowiek wychodzi na dach i poczuł głód. Oczywiście to był ludzki głód. To był głód związany z tym, że pewnie od pewnego czasu nie jadł, wyszedł na dach, żeby się modlić i w tym momencie przyszło nań zachwycenie. Czy to znaczy, że pościł i dlaczego poczuł głód? Nie chciałbym tego nadinterpretowywać, bo nie mamy tutaj takich podstaw. Ale ten głód dla mnie to coś więcej niż tylko głód fizyczny. Chciałbym, żeby każdy z nas był głodny Bożej obecności, Jego działania i takiego ponadnaturalnego działania w naszym życiu, żeby Bóg mógł nas użyć dla chwały swego imienia. I wiem, że On chce to uczynić, ale wymaga to zmiany nie tylko w postawie Korneliusza, wobec tego, co już miał, czegoś więcej potrzebował, ale też zmiany w nas w stosunku do kogoś takiego jak Korneliusz i do tego, do czego Bóg chce nas powoływać. Wiecie, czytałem kiedyś pewną książkę biograficzną dotyczącą Hudsona Taylora. Ktoś z was słyszał o tym człowieku? Nazwisko pewnie znane. Był to misjonarz, który urodził się w 30-tych latach XIX wieku. I mając 17 lat, odczuł w swoim sercu powołanie, aby jechać do Chin. A więc zaczął się uczyć języka chińskiego, poszedł na medycynę, żeby studiować, żeby jak najlepiej przygotować się. 17-letni chłopak w ponadnaturalny sposób słyszy głos Boży w swoim sercu. 17-letni chłopak. Kto z was ma 17-latka w domu? Prawie. Czy traktujecie ich tak poważnie? Przychodzi i mówi takie słowa, ważne słowa, mówi, że odkrywa swoje powołanie do tego, żeby jechać i on poświęca temu praktycznie swoje życie, jest zdeterminowany, żeby to osiągnąć i w wieku 22 lat, o ile pamiętam, wyjeżdża do Chin i tam rozpoczyna swoją działalność misyjną. I pierwszy jego kontakt z misjonarzami w Chinach jest taki, że mają swój budynek, mają swoją siedzibę i od czasu do czasu wypuszczają się na miasto, żeby spróbować dotrzeć do tych ludzi. I nie przynosi to żadnego efektu. Mają swoje bezpieczne miejsce, swoją bazę, mają oczywiście poprawne rzeczy, które myślą, że powinny działać, ale nie działają. I on przygląda się temu i powstaje w nim jakaś niezgoda, ponieważ widzi tych biednych Chińczyków, którzy tam żyją. Oni inaczej wyglądają, inaczej pachną, jedzą inne jedzenie i wszystkie inne rzeczy inaczej wyglądają, a oni tutaj, powiem w stylu angielskim, piją herbatkę z paluszkiem w górze i chcą dotrzeć do nich i postanawia, że pójdzie do nich, ale nie tylko od czasu do czasu, ale zamieszka wśród nich. I mało tego, zaczął wyglądać tak jak oni. Zapuścił sobie włosy tak jak oni, jadł ich jedzenie, nosił ich ubrania i zaczął docierać do tych ludzi z Ewangelią. Zaczął pozyskiwać pierwszych ludzi. Ale wiecie, co najpierw musiało się zmienić? Nie powołanie, które miał, ale jego nastawienie do realizowania tego powołania. Musiał zmienić swój wygląd, musiał nawet trochę jakby zaprzedać swoją kulturę po to, żeby wpasować się do tej kultury, żeby dotrzeć do tych ludzi, śpiewać pieśni w ich melodiach, być może w ich tonacjach, w ich potrzebach emocjonalnych, docierać do nich. I kiedy kończył swoją służbę, było ponad 2000 misjonarzy, których on również zwerbował do służby i pozyskali kilkadziesiąt tysięcy ludzi tam w Chinach dla Chrystusa. Dzisiaj toczy się ogromne przebudzenie. Dzisiaj wiemy, że miliony Chińczyków to ludzie narodzeni na nowo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka jest ta skala, bo być może nawet wyznawanie tam Jezusa nie jest rzeczą łatwą i niektórzy z nich muszą żyć w takim kościele podziemnym, ponieważ i tam są prześladowani, choć wydaje się, że Chiny to taki ekspansyjny kraj, ale jednak dość zamknięty i nawet niebezpieczny dla ewangelicznie wierzących ludzi. Ale to rozpoczęło się od człowieka, który postanowił, że coś w nim się zmieni. I ta sama Ewangelia poprzez nawet takie zewnętrzne zmiany mogła dotrzeć do tych ludzi. Ja wierzę, że Bóg chce wykonać swoje dzieło, chce swojej chwały, że On powołuje nas, że daje nam swego Ducha, daje nam swoje Słowo, że On powołuje swój Kościół do tego, żebyśmy funkcjonowali dla Niego. Ale czasami musimy zmienić też my siebie samych, nie tracąc nic z wartości Ewangelii, ale nastawiając się z naszej wrażliwości, z naszą empatią na potrzeby ludzi, którzy są wokoło nas. Żeby nie było tak, że oni idą do piekła, a my żyjemy w naszej poprawności, składamy ofiary, przynosimy w naszych modlitwach i one nawet docierają przed oblicze Boże. Bóg przysyła swoje słowo za słowem, daje ci książkę, daje ci przekonanie, daje ci misję, ale ty pozostajesz w tym miejscu, ponieważ nie chcesz się zmienić, ponieważ jest to wygodne miejsce dla ciebie. A może nie masz nawet z kim na ten temat porozmawiać, by nie być wyśmianym. Nie chciałbym, żeby to miejsce takim było, ale żebyśmy cieszyli się, gdy Bóg nas powołuje, żebyśmy błogosławili się nawzajem, żebyśmy pomagali jeden drugiemu wzrastać w tym, do czego Bóg chce nas użyć, aby cała chwała należała do Niego. Ale pierwszą osobą, która musi się zmienić, to jestem ja. To mój sposób myślenia, może mój styl życia, może niektóre moje wartości, może moje religijne przekonania, ewangelicznie religijne przekonania muszą ulec zmianie, aby tam wyjść i dotrzeć do tych ludzi. Są miejsca, które wydaje się, że już o to wołają, ale nie tylko Arka, gdzie jeździmy, żeby pomagać ludziom, ale może są zacne instytucje, które mają inny zapach, ale wewnątrz o wiele większą potrzebę. I gdybyśmy tam spróbowali zajrzeć, to może okazać się, że to, co jest w Arce, to jest nic w porównaniu z tym, gdzie ludzie żyją dalece od Boga, potrzebujący Chrystusa. Jakże piękną rzeczą jesteś być używanym dla Boga. Kto z nas nie chciałby wskoczyć w tą historię i być uczestnikiem tych wydarzeń? Może być jednym z tych sług, może tym żołnierzem, którego Bóg posyła, a może nawet tym człowiekiem, który mieszka w Jopie i tylko gości Szymona, albo tymi ludźmi, którzy przygotowują tam posiłek, żeby on mógł dostać, a może jeszcze w jakiś inny sposób być zaangażowanym, ale chcielibyśmy i mamy taki przywilej dzisiaj żyć dla Boga, nie tylko Go poznać, nie tylko cieszyć się Jego obecnością, ale żyć dla Niego każdego dnia, bo to czyni nas spełnionymi. Amen? Naprawdę żyć dla Boga, oddawać Mu chwałę, nie bacząc nawet czasami na cenę, na konsekwencje ludzkie, ale iść z całego serca dla Bogiem. Tak myślę, nie wiem, jakim powinniśmy się stać ludźmi, żeby dotrzeć do nastolatków w naszym mieście. Jakiego objawienia potrzebujemy, żeby gdy przyjdzie taki młody człowiek, nie wiem, z kolczykiem w uchu albo z dziurą w uchu większą niż nasza dłoń, nie zwrócić od razu na to uwagę i wyrzucić go, ale przytulić i przyjąć i cieszyć się, że jest razem z nami. Albo gdy ktoś na początku może wydaje się, że jest taki obojętny. Wiecie, muszę wam się do czegoś przyznać, że niektórych z was, zanim poznałem bliżej, to myślałem, że nie jesteście ludźmi, którzy są gotowi przyjąć Chrystusa. Niektórzy tylko, nie powiem którzy, ale widzę ich tutaj. Przynajmniej jedną albo dwie, może trzy osoby. Nie myślałem. Myślałem, że jesteście zamknięci, że jesteście cyniczni, że może odrzucacie, wyśmiewacie się, bo nie znałem waszych serc. I dzisiaj jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to wyznać to. Bo oceniłem ludzi, zanim poznałem. Bo nie przekonałem się, jacy są, bo moje oczy mnie okłamały, moje uszy mnie okłamały, moje zmysły wyobrażały sobie coś, czego tak naprawdę nie było. Wierzę, że każdy potrzebuje Jezusa. I my dzisiaj, którzy znamy Go, wciąż Go potrzebujemy, prawda? Może potrzebujesz bliskiej osoby, z którą potrzebujesz się dzielić tym, co Bóg ci włożył w serce. Wiecie, że bez innych nie jesteśmy w stanie zrealizować tego, co jest Bożym powołaniem dla naszego życia. Kiedy miałbym wyliczyć wszystkie osoby, które pomagały mi być ukształtowanym lepiej niż to było na początku, brakłoby mi rąk i pewnie jeszcze liczydła, żeby wszystkich wymienić, ilu ludzi. Niektórzy byli w tym bardzo mili, niektórzy byli stanowczy, niektórzy rzucali mi wyzwania, niektórzy nawet być może ranili mnie, ale to wszystko doprowadzało mnie też do tego, że mogę dzisiaj stać, mogę do was mówić, mogę wykładać wam Boże Słowo, mogę dzielić się tym, co Bóg włożył w moje serce. Ale też myślę, Boże, czego chcesz od nas, od Kościoła? Jakże sprawić, żeby pewnego dnia to miejsce nie zamykało się, ponieważ tak jak dawniej autobus, osiemnastka, która do Katowic jeździła. Kto z was w latach 70. jechał osiemnastką do Katowic? O, to było wydarzenie, to była szkoła przetrwania. Nie trzeba o survivalu, wystarczyło do Katowic zjechać i przeżyć na jednym wdechu tyle kilometrów. Jakże fajnie byłoby, żeby tak było tutaj. Prawda, że tak? I niech Bóg to sprawi. Niech to rozpocznie się ode mnie. Niech to rozpocznie się od Ciebie. Wierzę, że Bóg dzisiaj ma więcej niż tylko Twoją potrzebę, którą nosisz, zranienia, które masz. On ma wyzwania. A czasami nawet dlatego, że jesteś słaby, to Bóg chce objawić swoją moc. Właśnie dlatego, że jesteś niedoskonały, to jesteś tym, którego Bóg wybiera, będzie Cię kształtował, abyś pasował tam, gdzie jest to miejsce Twojego przeznaczenia. Nikt inny, tylko Ty, dla chwały Jego imienia. Niech nas Pan w tym błogosławi. Alleluja. A to dopiero początek. Rozgrzewamy się w tej historii. Niech runą wszystkie, jest taka piosenka, prawda? Ale nie będziemy jej śpiewać. Ale niech wszystkie uprzedzenia, wszystkie antagonizmy, wszystkie podziały z perspektywy nie księżyca, ale Bożego Słowa, kultury Bożego Słowa, mocy Bożego Słowa, autorytetu w imieniu Jezusa, niech runą. I niech ta przestrzeń będzie cała dla naszego Pana, wypełniona Jego wonnością, Jego obecnością, abyśmy emanowali Chrystusem. Alleluja. I żyli dla Niego. Alleluja! Powstańmy, uwielbiajmy Pana. Powstańmy, uwielbiajmy Pana.